Chciałbym podzielić się dzisiaj fragmentem z drugiego listu do Tesaloniczan. Otwórzcie ze mną drugi list Pawła do Tesaloniczan. Pierwszy rozdział. I chciałbym wpierw przeczytać wersety od 3 do 12. Myślę, że to przesłanie, ten rozdział, w ogóle sytuacja Tesaloniczan i Pawła, odnoszenie się do ich sytuacji, myślę, że burzy myślenie współczesnych ludzi, nawet współcześnie wierzących. Przeczytajmy od wersetu drugiego, przepraszam, 3 do 12. Bracia, powinniśmy zawsze dziękować Bogu za was, co jest rzeczą słuszną, bo bardzo wzrasta wasza wiara i u każdego z was pomnaża się wzajemna miłość. Także i my sami chlubimy się wami w kościołach bożych z powodu waszej cierpliwości i wiary we wszystkich waszych prześladowaniach i uciskach, które znosicie. Są one dowodem sprawiedliwego sądu Boga, abyście byli uznani za godnych Królestwa Bożego, za które też cierpicie. Ponieważ jest rzeczą sprawiedliwą u Boga, żeby odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają, a wam uciśnionym dać odpoczynek wraz z nami, gdy z nieba objawi się Pan Jezus z aniołami swojej mocy, w ogniu płomienistym, wywierając zemstę na tych, którzy Boga nie znają i nie są posłuszni Ewangelii naszego Pana Jezusa Chrystusa. Poniosą oni karę, wieczne zatracenie od oblicza Pana i od chwały Jego mocy, gdy przyjdzie, aby był uwielbiony w swoich świętych i podziwiany w tym dniu przez wszystkich wierzących, ponieważ wśród was uwierzono naszemu świadectwu. Dlatego też nieustannie modlimy się za was, aby nasz Bóg uznał was za godnych tego powołania i wypełnił wszelkie upodobanie swojej dobroci i dzieła wiary w mocy. Aby imię naszego Pana Jezusa Chrystusa zostało uwielbione w was, a wy w nim, według łaski naszego Boga i Pana Jezusa Chrystusa. Otóż Tesaloniczanie są w bardzo trudnej sytuacji. Czytamy, że są prześladowani, że znoszą prześladowanie dla imienia Pana. Więc nie są prześladowani za to, że kradną, nie są prześladowani za to, że się źle zachowują, nie są prześladowani za to, że wspierają jakieś partie polityczne. Są prześladowani za to, że stają w imieniu Pana Jezusa, Jego naśladują, dla Niego żyją. Niektórzy z nich, czy w ogóle oni wszyscy pewne rzeczy źle rozumieją. Paweł im dalej te rzeczy tłumaczy. Pod koniec tego listu czytamy, że niektórzy nawet przestają pracować, rzucają pracę. Być może dlatego, bo oczekują, że przyjście Pana będzie tak rychłe, tak nagłe. Nawet mniemają, że dzień Pański już nadszedł, o czym Paweł pisze w drugim rozdziale. I ostatecznie Paweł musi parę rzeczy pouczyć. Ale to, co wyraźnie widzimy, to widzimy, że jest to Kościół prześladowany. O tym będziemy czytaliśmy tutaj w tym rozdziale. I w trzecim wersecie czytamy o tym, że apostołowie powinni zawsze dziękować Bogu za nich. I jest to rzeczą słuszną. Dlaczego jest rzeczą słuszną, żeby apostołowie dziękowali za Tesaloniczan? Są dziećmi Bożymi. Chwała Bogu, coś wspaniałego. Warto dziękować za dzieci Boże. Ale apostoł daje tutaj uzasadnienie, dlaczego jest rzeczą słuszną, żeby apostołowie dziękowali za Tesaloniczan. Jest to rzeczą słuszną, to dziękczynienie, bo bardzo wzrasta wasza wiara i u każdego z was pomnaża się wzajemna miłość, czy miłość do wszystkich. Także widzimy, że motywem apostoła, czy apostołów do tego, żeby dziękować za Tesaloniczan, jest wzrost ich wiary, wzrost ich wzajemnej miłości, czyli miłości do wszystkich, jak mówią inne tłumaczenia. Spójrzmy na drugi list Piotra i pierwszy rozdział, bo tam też mowa jest o rzeczach, które wzrastają. O domenach dziecka Bożego, które powinny pomnażać się, które powinny rozwijać się, wzrastać. I lista w pierwszym rozdziale drugiego listu Piotra, lista tych domen, czy tych cech, tych rzeczy u dziecka Bożego, zaczyna się wiarą, a kończy się miłością. Te rzeczy, które przed chwilą czytaliśmy w drugim liście do Tesaloniczan, z których to powodu Paweł uznaje to za słuszne, żeby dziękować Bogu za Tesaloniczan. Przeczytam drugi list apostoła Piotra, pierwszy rozdział i przeczytam od 5 do 9 może. Dlatego też dokładając wszelkich starań, dodajcie do waszej wiary cnotę, do cnoty poznanie, do poznania powściągliwość, do powściągliwości cierpliwość, do cierpliwości pobożność, do pobożności braterską życzliwość, a do życzliwości braterskiej miłość. Gdy bowiem będą one w was i to w obfitości, to nie uczynią was bezczynnymi ani bezowocnymi w poznawaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Kto zaś ich nie ma, jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony ze swoich dawnych grzechów. A więc mamy tą listę i apostoł Piotr pisze tutaj, dlatego też dokładając wszelkich starań, dodajcie. Dodajcie do waszej wiary. Dodajcie, czy jak mówiłem do tłumaczenia, uzupełnijcie. Uzupełnijcie wasze braki w tych wszystkich dziedzinach. To znaczy, że jako ludzie wierzący mamy też pewną odpowiedzialność. Możemy o te rzeczy zabiegać, możemy się modlić, możemy się starać. Oczywiście bez łaski Bożej nic nie uczynimy, ale Bóg chce nam dać łaskę. I często Słowo Boże mówi, że u Boga jest jedno wielkie tak co do swoich dzieci. Nie ma czegoś takiego, że On jest skąpy, żeby nam dać jakieś rzeczy, żeby pomóc nam w tym, kiedy my szukamy Jego oblicza, kiedy my modlimy się, kiedy my walczymy, kiedy dostrzegamy swoje słabości i prosimy Go, Panie, pomóż mi, Panie, przemień mnie, pomóż mi. Nie ma czegoś takiego, że Bóg mówi, ja nie mam zamiaru Ci pomóc, ja chcę, żebyś taki został, bądź sobie jaki jesteś, nie interesuje mnie to. Nie widzimy czegoś takiego w Słowie Bożym, a wręcz odwrotnie, widzimy, że u Boga jest jedno wielkie tak. I apostoł Piotr mówi, dokładając wszelkich starań, dodajcie do waszej wiary. Dodajcie, czyli uzupełnijcie, rozmnóżcie. I w niektórych tłumaczeniach tutaj jest właśnie 8 werset, gdy bowiem będą one w was i to w obfitości, czy będą się rozmnażały, pomnażały, mówią niektóre tłumaczenia. A więc jest to coś, co powinno wzrastać. I dlatego apostoł Paweł może powiedzieć tym bardziej, w czasie prześladowań, kiedy widzi, że to się pomnaża, to widzi jakby, że Kościół zdrowieje. Moglibyśmy powiedzieć, prześladowania to jest, apostoł Paweł powinien z nimi ubolewać, nad nimi się jakoś litować, pisać, jaki tacy biedni są, jak źle im jest, jak to jest straszne. Ale czytamy, że apostoł Paweł jakby nie kruszy się, że tak powiem, nie mięknie w tym momencie. Na pewno ma on współczucie dla swoich braci i sióstr. Ale nie widzimy, jakby on jakoś myślał, to jest największa tragedia, jaka mogła się przydarzyć, że wy jesteście w prześladowaniach. Tego po prostu nie znajdujemy w tym liście do Tesaloniczan. Ale widzimy, że on widzi to jako instrument Boży, prześladowanie jako instrument Boży, żeby oczyszczać Kościół. Pomyślmy, kiedy apostoł Paweł by musiał powiedzieć, nie godzi się dziękować. Nie jest rzeczą słuszną dziękować za was, Tesaloniczanie. No bo czytaliśmy przed chwilą, że jest rzeczą słuszną dziękować za was, bo wiara i miłość pomnażają się. Jest zdrowy rozwój w Kościele Bożym. Koniec tego fragmentu z Piotra, który czytaliśmy, 2 Piotra 1:9 mówi, kto zaś ich nie ma, tych cech, o których przedtem czytaliśmy u Piotra, kto zaś ich nie ma, jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony ze swoich dawnych grzechów. Czy to możliwe, że dziecko Boże może mieć amnezję, że może zapomnieć, że zostało oczyszczone ze swoich grzechów i po prostu już o tym nie pamięta? Raczej doświadczenie pokazuje, że jak pyta się ludzi, którzy niegdyś żyli z Bogiem, żyli pobożnie i nagle żyją bezbożnie, jak rozmawia się z nimi, oni zazwyczaj mówią, tak, ja jestem dalej dzieckiem Bożym, ja jestem odkupionym i zostało przebaczone. Ale ich życie tego nie pokazuje. Widać, że zapomnieli oni o tym, że ich życie już ich serce nie jest bliskie tej prawdzie. Intelektualnie mogą powtórzyć pewne rzeczy, mogą wyznać, tak, ja wierzę w Boga, Jezus mnie odkupił, Jezus umarł za moje grzechy, ale ich życie i wyznanie i Słowo Boże tak jakby pokazuje wielką przepaść. Wracając do drugiego listu do Tesaloniczan, będę stale wracał do tego pierwszego rozdziału, także wyznaczcie sobie, jeśli możecie, ten fragment. Czytamy dalej w 4 wersecie, także i my sami, czyli apostołowie, chlubimy się wami w kościołach bożych z powodu waszej cierpliwości i wiary we wszystkich waszych prześladowaniach i uciskach, które znosicie. A więc i tutaj Nie czytamy, żeby po zborach apostoł Paweł i inni apostołowie mówili, módlcie się, oni są tacy biedni, żeby im te cierpienia szybko im minęły, bo oni już nie mogą znieść tych wszystkich cierpień. I znów musimy powiedzieć, czy Paweł był bez serca, bezlitosny, czy on w ogóle nie odinteresowało go cierpienie ludzkie. Raczej myślę, że nie możemy takiego twierdzenia postawić. Ale to, co tu widzimy, to widzimy nadal, że prześladowanie, trudy dzieci Bożych, trudy Tesaloniczan, ich cierpienie jest przez Boga wykorzystywane, obracane. I Paweł to wyraźnie widzi. Widzi, że trudy Tesaloniczan są obracane ku dobremu i dlatego może powiedzieć, chwalimy się wami w Kościołach Bożych. Mówimy, zobaczcie tych Tesaloniczan, to są bohaterowie wiary. To są ludzie Boży, którzy znoszą to wszystko, którzy trwają w tym wszystkim. I czytamy tutaj, z powodu waszej cierpliwości i wiary, czy zaufania we wszystkich waszych prześladowaniach i uciskach, które znosicie. A więc znoszą to wszystko. Z powodu waszej cierpliwości, czy jak Szlachter też tłumaczy, z powodu pozostawania pod tym, pozostawania w tej sytuacji, z powodu tego, że trwacie w tej sytuacji, nie szukacie panicznie wyjścia. Co się dzieje z nami, z dziećmi Bożymi? Jeśli nadchodzi trudny czas, trudna sytuacja, szukamy na siłę wyjścia. Panie, daj wyjście z tej sytuacji. Szybko muszę uciec stąd. Pomóż mi, Panie, żeby ta sytuacja minęła, a ja znów był w pewnym komforcie. Ale apostoł Paweł pisze, pozostajecie w tej trudnej sytuacji, pozostajecie w tych prześladowaniach i z powodu tej cierpliwości, że tutaj trwacie, jest naprawdę chluba wobec Kościołów Bożych. To jest sztuka. Tu jest trud pozostać w cierpieniu i trwać. Dostrzegam to w swoim życiu. Dla mnie to jest niesamowicie trudne trwać w Panu, zachowywać wiarę i zaufanie, kiedy jest trudno. Kiedy jest łatwo, nie ma problemu. Panie, wznoszę ręce wzwyż, z moich ust chwała brzmi, kiedy jest dobrze. Nie ma problemu. Kiedy nadchodzi chwila prawdy, chwila, kiedy wiara jest próbowana, wtedy pytanie jest, czy okazujemy się wierni. Włóżmy Rzymian, 5 rozdział i w wersetach 3-4 tam jest właśnie napisane, jak Bóg kształtuje przez ucisk nasze dusze, że pewne cnoty w życiu dziecka Bożego są wydobywane, czy są formowane, lepiej powiedzieć, przez ucisk, przez prześladowanie, przez chwile trudne, przez sytuacje trudne. List do Rzymian, 5 rozdział, przeczytam wersety 3-4. I znów mamy tutaj chlubienie się. A nie tylko to, ale chlubimy się też uciskami, wiedząc, że ucisk wyrabia cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję. A więc widzimy, że ucisk w życiu dziecka Bożego, ile dziecko Boże trwa w Panu, jest wierne Jemu, wywołuje coś dobrego. Czy to znaczy, że na siłę szukamy ucisku? Panie, dzięki Ci, że w końcu znów mogę być chory, że w końcu, nie wiem, ktoś mnie jakieś trudy doświadcza. Nie szukamy aktywnie tych sytuacji, ale jeśli one przychodzą, a w szczególności jeśli cierpimy dla imienia Pana, bo ktoś prześladuje nas, obraża nas, nie wiem, ktoś postawia nas w gorszym świetle ze względu na imię Pana, to musimy tutaj uznać, że jest to coś, co jest dobre. Coś, co Bóg wykorzystuje, co obraca ku dobremu. Jak mówi ten sam list, kawałek dalej jest napisane, że Bóg wszystko obraca ku dobremu wraz z tymi, którzy Go miłują. Wszystko. Bez wyjątku. I to jest Boży sposób. To jest niesamowita Boża moc i Boża cudowność, że jest On w stanie wziąć coś, co jest brudne i złe, co jest coś, co jest trudne i zawiłe i obrócić to w taki sposób, że będzie to ku dobremu. Nie sztuką by było, gdyby Bóg przedtem usiadł przed założeniem świata i wszystko skrupulatnie zaplanował, co kiedy ma się stać. Tam nie ma co obracać. On wszystko planuje, co, klocek jaki, gdzie, co się wydarzy, kiedy, co się zmieni, gdzie, wszystko jest załatwione. Ale niesamowite jest Boża wszechmoc, kiedy patrzymy to, że On jakby to na żywo z upornych ludzi może coś zmienić. Na żywo obraca sytuację i zmienia sprawy. Niesamowite. To powinno budzić w nas uwielbienie dla Jego imienia. Spójrzmy dalej na drugi list do Tesaloniczan. Tesaloniczanie są w tych uciskach, są w tych prześladowaniach dla Jego imienia, dla imienia Pana. I w 5 wersecie czytamy zadziwiającą rzecz. O tych uciskach, które znoszą Tesaloniczanie. Są one, te uciski, są one dowodem sprawiedliwego sądu Boga. Abyście byli uznani za godnych Królestwa Bożego, za które też cierpicie. Po pierwsze, za co cierpią Tesaloniczanie? Za Królestwo Boże. Nie cierpią oni, jeszcze raz, nie cierpią za jakieś poglądy polityczne, nie cierpią za to, że sami przez swoją głupotę wpakowali się w jakieś problemy, ale cierpią z powodu Królestwa Bożego, z powodu panowania Bożego, królewskiego panowania Bożego. Bóg już panuje w ich sercach, ale ich otoczenie tego nie przyjmuje. Ich otoczenie się z tym kłóci. Koliduje ich życie z życiem otoczenia. Dlatego czytamy na początku, że te prześladowania są dowodem sprawiedliwego sądu Boga. I teraz musimy się zastanowić, co to znaczy, że są... czego to jest dowód? Dlaczego prześladowania w życiach dzieci Bożych są dowodem sprawiedliwego sądu Boga? Odpowiedź dają nam liczne fragmenty, gdzie mowa jest o tym, że prorocy Boży, dzieci Boże, oczywiście sam Pan, byli prześladowani tylko i wyłącznie z tego powodu, że byli po Bożej stronie. Spójrzmy na parę takich fragmentów. Najpierw na to, co mówi nasz mistrz w Ewangelii Mateusza, 10 rozdziale. Czasami u dzieci Bożych widać takie zdziwienie. Panie, dlaczego ja? Panie, dlaczego ten człowiek mnie nie lubi? Jak mówię o Jezusie, dlaczego ja znoszę prześladowanie? Powinno być mi dobrze, powinno być mi łatwo. Dlaczego ten człowiek jest taki i taki zły dla mnie? Mateusza, 10 rozdział, wyrywa nas z pewnej iluzji. Pan Jezus w wersecie 24-25 mówi nam o tym, co czeka uczniów Jego. Uczeń nie przewyższa mistrza ani sługa swojego pana. Wystarczy uczniowi, że będzie jak jego mistrz, a sługa jak jego pan. Jeśli gospodarza nazywali Belzebubem, o ile bardziej będą tak nazywać jego domowników. Widzimy Piotra przy ognisku. Jezus jest prowadzony do Piłata, przed sąd. Widzimy Piotra i Piotr się grzeje. Ty byłeś z nimi! Ty jesteś Galilejczykiem, ty byłeś z nim. Nie znam go. Widzimy reakcję. Nie znam tego Jezusa. Nie znam, nie wiem, co chcecie ode mnie. Dlaczego w ogóle? Skąd powstał problem? Ty byłeś z nim. Ty jesteś jego uczniem. Ty jesteś z nim. I tutaj czytamy, że uczeń nie przewyższa mistrza. Jest niemożliwe, żeby mistrz, żeby ten, który jest dla nas przykładem, który jest naszym mistrzem, który jest naszym panem, że on był prześladowany ze względu na to, że jest Bożym posłańcem, żebyśmy my uszli cało. No nas to nie spotka. Widzimy apostoła Piotra, który przychodzi i próbuje przekonać Pana Jezusa, że ukrzyżowanie, że pohańbienie, cierpienie nie przyjdzie to na ciebie. Nie przyjdzie to na ciebie, Panie Jezu. Jezus bierze go na bok, strofuje go. Mówi, idź precz ode mnie, czy inne tłumaczenie mówią, idź za mną, jako uczeń mój, szatanie. Zmień swoją postawę. Twoja postawa jest raczej postawą diabła, który chce, żeby wszystko było w komforcie, wszystko grało, żeby tu mi było dobrze, tu i teraz. Nie znajdujemy u Jezusa takiej postawy. Znajdujemy ludzi, którzy przychodzą do Niego i mówią, pójdę za Tobą, dokądkolwiek pójdziesz. Pan Jezus mówi, lisy mają nory, ja nie mam, żeby mu głowę skłonić. Pytanie, jak z nami, jaka jest nasza postawa? Czy my oczekujemy, że my będziemy mieli głowę gdzie skłonić? Schować się przed cierpieniem, schować się przed trudną sytuacją, schować się przed mozołem. Pan Jezus nie miał takiej kryjówki. Otwórzmy Mateusza 5:11-12. W tej samej Ewangelii. Mateusza 5:11-12. Chcemy być wszyscy błogosławieni jako dzieci Boże. Chcemy, żeby Bóg nam błogosławił. I oto znajdujemy słowa, które mówią nam o tym, kiedy jesteśmy błogosławieni. Mateusza 5:11-12. Błogosławieni jesteście, gdy z mego powodu, jeszcze raz, z kogo powodu? Z powodu Królestwa Bożego, z powodu Syna Bożego. Gdy z mego powodu będą wam złorzeczyć, prześladować was i mówić kłamliwie wszystko, co złe przeciwko wam. Radujcie się i weselcie, ponieważ obfita jest wasza nagroda w niebie. Tak, bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. To jest wprogramowane, wpisane w życie dziecka Bożego. To jest coś, co objawi się w momencie, kiedy człowiek chce żyć pobożnie. Nie sposób, żeby nie przyszły niewygody, problemy, trudy, próby, prześladowania. Nie sposób. I Pan Jezus mówi, radujcie się i weselcie z tego powodu. I znów mam obraz z Dziejów Apostolskich, kiedy Piotr i Jan bodajże wychodzą po biczowaniu sprzed Sanhedrynu i cieszą się, mówią, Boże, my możemy z powodu Twojego imienia cierpieć. Wielka radość. Oto odpowiedź, dlaczego tak się dzieje. Oni wiedzą, że zostają uznani za godnych królestwa, bo dla Jego imienia znoszą prześladowania. Dla nikogo nie jest przyjemne biczowanie, jest to cierpienie, jest to coś, co jest bardzo, bardzo gorzkie, czego dzięki Bogu nie doświadczyliśmy jeszcze, ale oni wiedzą, że to jest coś, co jest w tym sensie dobre, że Bóg obraca to ku dobremu i przyznaje się do nich. Czy to, że Syn Boży był biczowany, jak na to patrzymy? Byli ludzie, którzy litowali się nad nim, kiedy niósł krzyż. I mówili, opłakiwali go, a mówił, patrzcie nad sobą, nad waszymi dziećmi. Bo sąd Boży nadchodzi. Otwórzmy jeszcze drugi list do Tymoteusza, 3:12. I tutaj mamy jakby potwierdzenie tego, że no nie ominą nas trudne chwile. Jeśli chcemy służyć Bogu, tak i wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, będą prześladowani. Tak i wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, będą prześladowani. I pytanie, które musimy sobie postawić, czy my chcemy żyć pobożnie? Czy rzeczywiście chcemy żyć pobożnie? Czy chcemy rzeczywiście naprawdę odróżnić się od tego świata? Bo cena jest do zapłacenia. Nie wiem, jak wy macie, ale mam niesamowitą pokusę czasami, żeby po prostu troszkę giętszy być wobec tego świata. Troszkę bardziej giętki być. Troszeczkę bardziej pójść na ustępstwo. Troszkę więcej zamknąć usta w tym momencie, kiedy powinienem coś powiedzieć. To jest w pewnym sensie próba poszukania sobie nory. Lisy mają nory. Są sytuacje, kiedy Pan pcha nas, żeby mówić, żeby działać, żeby być stałym. Jak ci mężowie, którzy za czasów Daniela, tych trzech jego przyjaciół, którzy nie pokłonili się. Zawsze ktoś znajdzie się, kto powie, patrz, oni się nie pokłonili. Oni zasługują na karę. Albo jak czytamy w Księdze Estery o Mordochaju. I też zobaczymy, co się stanie, jak będzie miał trudności, jak powiemy, że on się nie kłania, że nie kłania się. A ja bym się powiedział, czy kłaniamy się temu światu? W naszych sercach. Nie powinniśmy tego robić. Wracając do Tesaloniczan, możemy powiedzieć, jeśli prześladowania dzieci Bożych ze względu na Jego imię są dowodem sprawiedliwego sądu Boga, znaczy to, że udowadniają one, że sąd Boży będzie sprawiedliwy. Że to słusznie będzie wywierany sąd Boży z tego powodu, że nawet tych, którzy są święci, którzy są czyści, którzy żyją w światłości, tak jak i Jego, będzie się prowadziło na to, żeby ich prześladować, żeby ich niszczyć, żeby ich odsuwać na bok, żeby prawda zamilkła. Dlatego dowodem sądu, sprawiedliwego sądu Boga są prześladowania dzieci Bożych. Słusznie i sprawiedliwie wywrze On swój sąd pewnego dnia. I każde kolano się zegnie. I czytamy tu, że oni zostają uznani za godnych Królestwa Bożego. Za które cierpią. Otwórzmy jeszcze Łukasza 6:26. I tutaj Pan Jezus bardzo ostre słowa mówi, bo te biada wam, to często jest skierowane do bezbożnych faryzeuszów i uczonych w piśmie, jest mowa biada wam, wy, którzy zewnątrz czyścicie, wewnątrz jest pełne brudu. I tak samo tu jest napisane, biada wam, gdy wszyscy ludzie będą dobrze o was mówić, bo tak ich ojcowie postępowali wobec fałszywych proroków. Patrząc na koniec życia pewnych ludzi, czasami możemy się zdziwić. Są ludzie wierzący, wielcy ewangeliści, którzy są uczczeni przed całym światem. Prezydenci ich honorują. Wszyscy mówią o nich dobrze. Co się dzieje? Coś jest nie w porządku. Te słowo mówi nam, że jeśli wszyscy ludzie będą o nas dobrze mówić, jeśli nigdzie nie będzie zgrzytało przez to, że my oczywiście żyjemy w prawdzie, żyjemy w światłości Bożej, trwamy w Chrystusie, to coś jest mocno nie w porządku z naszym życiem. Ewangelia się nie zmieniła, Słowo Boże się zmieniło, a więc nasze życie jest nie w porządku. Coś tam jest nie w porządku. I musimy prosić Pana, Boże, pokaż mi, dlaczego nie ma zgrzytu z ludźmi tego świata? Dlaczego nie ma jakiegoś podziału między światłością a ciemnością tak praktycznego, o którym tu jest mowa? Nie prowokujemy tego podziału, ale on musi wyjść w naturalny sposób. On musi w naturalny sposób gdzieś się objawiać. W 2 Tesaloniczan 1:6 czytamy, że rzeczą sprawiedliwą jest u Boga, żeby odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają. To jest powodem, dla którego wszelkie sprawy nasze możemy składać w dłonie Boże. Jeśli uważamy, że ktoś nas niesprawiedliwie potraktował, to jest powód, dla którego możemy złożyć to w ręce Boże. Powiedzieć: Boże, jestem w stanie błogosławić tego człowieka, bo Ty jesteś tym, który odpłaca. Ty jesteś tym, który gromadzi gniew dla tego człowieka, jeśli on nie upamięta się. Ale możemy, tak jak Szczepan w momencie swojego ukamienowania, błogosławić, wybaczać, wiedząc, że Bóg jest tym, który odpłaca. I on odpłaci rzeczywiście. Otwórzmy jeszcze koniec Apokalipsy, Jana, 20 rozdział. I tam czytamy o ostatecznym rozrachunku, o sądzie Bożym, o ostatecznym sądzie. W objawieniu Jana, 20 rozdziale, czytam od 10 do 15 wersetu. A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora ognia i siarki, gdzie jest bestia i fałszywy prorok. I będą męczeni we dnie i w nocy na wieki wieków. I zobaczyłem wielki biały tron i zasiadającego na nim, sprzed którego oblicza uciekła ziemia i niebo, i nie znaleziono dla nich miejsca. I zobaczyłem umarłych, wielkich i małych, stojących przed Bogiem i otwarto księgi. Otwarto też inną księgę, księgę życia. I osądzeni zostali umarli według tego, co było napisane w księgach, to znaczy według ich uczynków. I wydało morze umarłych, którzy w nim byli, również śmierć i piekło wydało umarłych, którzy w nich byli, i zostali osądzeni, każdy według swoich uczynków. A śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognia, to jest druga śmierć. I jeśli się ktoś nie znalazł zapisany w księdze życia, został wrzucony do jeziora ognia. Na sądzie ostatecznym będzie księga życia, i albo jesteśmy w księdze życia jako ludzie zapisani, albo nie jesteśmy. To jest pierwsza różnica. Bo tak jak Pan Jezus mówi w Ewangelii Jana, kto wierzy w Niego, nie stanie przed sądem. Ten tego sądu nie zaliczy, bo on będzie wpisany w tą księgę. Jeśli moje życie jest szczerze oddane Jemu, zostałem zrodzony do nowego życia i trwam w Panu, nie sposób, żebym stanął jako potępiony na tym sądzie. Ale będą też otwarte księgi, w których są spisane uczynki. I każdy, kto nie będzie w księdze życia zapisany, tutaj czytamy, zostanie wrzucony do jeziora ognistego. 15 werset o tym mówi. I przeczytałem celowo od wersetu 10, bo w wersecie 10 jest mowa o tym, że diabeł i jego sługi będą męczeni we dnie i w nocy na wieki wieków właśnie w jeziorze, właśnie w tym jeziorze ognistym. Znaczy to, że jest to samo jezioro, które jest opisane w 15 wersecie. I znaczy to, że będą męczeni we dnie i w nocy na wieki wieków. Tak mówi Słowo Boże. Na wieki wieków będą męczeni we dnie i w nocy. Czyli nie widzimy, jakby tutaj był koniec. Jest to stan wieczny takich osób. Przeczytałem jeszcze werset 9 z Tesaloniczan, 2 Tesaloniczan 1:9, bo tutaj pokazane jest to, co jest drugą śmiercią. Poniosą oni karę, wieczne zatracenie od oblicza Pana i od chwały Jego mocy. To znaczy, że od oblicza Pana, od chwały Jego mocy będą oddzieleni na zawsze. Nie będzie już możliwe jakoś upamiętanie, jakiś powrót, jakaś regeneracja, jakieś ulepszenie swojej pozycji. ale śmierć w biblijnej definicji zawsze znaczy oddzielenie. I dlatego tutaj będzie oddzielenie od oblicza Pańskiego na wieki. W wersecie 7, 2 Tesaloniczan 1:7 czytamy, że tym uciśnionym Tesaloniczanom będzie dany odpoczynek razem z apostołami, gdy z nieba objawi się Pan Jezus z aniołami swojej mocy. Uciśnionym będzie dany odpoczynek, ale tutaj jest mowa o czymś, co nadejdzie. Znaczy to, że ten odpoczynek Tesaloniczanie nie mogli oczekiwać go na ziemi. W objawieniu Jana też czytamy, w listach do zborów na przykład o tym, że bądź wierny aż do końca w prześladowaniach. Bądź wierny aż do końca i tam będzie korona czekała na ciebie, korona zwycięstwa. Znaczy to, że tutaj nie ma naszej ojczyzny. Jeszcze raz, tutaj nie szukamy nory, żeby skłonić głowę. Tutaj nie szukamy czasu, kiedy będzie pełne odprężenie, kiedy wszystko, cały mozu minie. Ten czas dopiero nadchodzi. Nie możemy naszego życia prowadzić tak, że szukamy tutaj, tutaj i teraz, docelowo, że nasze życie układamy tak, żeby tu mieć przysłowiowy święty spokój. Tutaj jest napisane, że czas odpocznienia dla świętych dopiero nadejdzie. A kto by bardziej tego odpocznienia potrzebował niż ci ludzie? Niż ci święci, niż ci Tesaloniczanie. Jeśli święci Boży mieliby jakieś prawo, mieliby jakoś, nie wiem, coś, że mogą mieć nadzieję na odpocznienie w tym życiu, to jak najbardziej byliby to oni. I teraz mój wniosek, jeśli oni, Kościół prześladowany, jeśli jemu jest powiedziane, odpocznienie przyjdzie dopiero, kiedy przyjdzie Pan, to jak my dzisiaj moglibyśmy chcieć ułożyć nasze życie tak, żeby tutaj mieć święty spokój? To nie jest Boża droga. Boża droga pozostaje wąska. Weszliśmy na Bożą drogę. I kiedy weszliśmy na Bożą drogę, na wąską ścieżkę, o której mówi Słowo Boże, wtedy zaczęły się trudności w naszym życiu. Musimy pamiętać o tym, że ta ścieżka, ona się nie poszerzyła. Znaczy to, że pójście tą ścieżką dalej, ono nie staje się łatwiejsze. Jeśli staje się łatwiejsze, coś jest nie tak. Jeśli nagle ułatwiliśmy sobie tą ścieżkę, nagle ona zdaje się miodzią. Na początku naszej drogi z Panem były prześladowania, były trudności, ale mieliśmy radość i teraz nagle coś się zmienia. Chcemy mieć tylko święty spokój, to tutaj coś mocno się zawahało i powinniśmy naprawdę zreflektować się i spojrzeć do Słowa Bożego, prosić Pana, żeby pokazał nam, czy my rzeczywiście jeszcze właściwą drogą kroczymy. Nie teraz oczekujemy odpoczynku dla świętych. Spójrzmy na werset 8. Czytamy, że kiedy Pan przyjdzie, kiedy Pan Jezus przyjdzie w ogniu płomienistym, to odpłaci, mówiliśmy, wywierze zemstę na tych, którzy Boga nie znają i nie są posłuszni Ewangelii naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zauważmy, że tutaj jakby mamy dwa punkty. Ludzi, którzy Boga nie znają i ludzi, którzy nie są posłuszni Ewangelii. Dobra nowina niesie za sobą zawsze pewne żądania. I one w naturalny sposób wynikają z Ewangelii. Po pierwsze, wychodzimy na wolność. To jest poselstwo Ewangelii. Winy wasze zostają wam przebaczone. To jest bardzo ważna prawda Ewangelii. Ale idzie ona dalej. Kiedy czytamy w księgach Starego Przymierza, że przybiega człowiek pod mury miasta i woła: zwycięstwo, zwycięstwo, niesie dobrą nowinę. To jest to samo słowo, Ewangelia. To znaczy to, że zwycięstwo pozwala tym, którzy są w mieście, wyjść na zewnątrz, bo jest zwycięstwo. Jeśli miasto było oblężone i było zwycięstwo, to są wolni, mogą wyjść spoza murów. Także jak najbardziej Ewangelia sprawia, że moje grzechy są przebaczone, są oddalone ode mnie, są zniszczone. Dzięki Bogu za to. Ale Ewangelia czyni coś więcej. Ona uzdalnia do nowego życia. Nowe życie, życie w posłuszeństwie Bożym jest konsekwencją tego. Jak ja, który zostałem hojnie wybawiony przez mojego mistrza, mógłbym chcieć nadal tarzać się w brudzie tego świata? Wręcz odwrotnie, to, że Bóg zrodzi mnie do nowego życia, wlał w moje serce Bożą miłość, to sprawia, że ja chcę się Mu podobać. Kocham Go, kocham mojego Zbawcę. Chcę być z moim Zbawicielem, oczekuję Go. To pcha mnie automatycznie do tego, że ja chcę się Mu podobać. Chcę żyć zgodnie z Ewangelią. Jeśli czytamy poważnie Ewangelię Bożą, deski do deski, czytamy o bardzo surowych żądaniach naszego Zbawiciela, nie możemy tego ominąć. Co może być surowszego niż słowo: jeśli chcesz pójść za mną, musisz wszystko oddać. Musisz znienawidzieć wszystko. Oczywiście w kontraście. Tam jest hiperbola użyta, o tym wiemy, że nie muszę literalnie znienawidzić moich rodziców. No bo Pan Jezus mówi, żebym czcił ojca i matkę. Literalnie oczywiście nie, zaczynamy nienawidzić swojego życia. Nie chcemy popełnić samobójstwa, bo nienawidzimy naszego życia. Nie chcemy zabić ludzi, bo ich nienawidzimy, a Pana Jezusa kochamy. Ale znaczy to, że w porównaniu do miłości, którą Jego odarzymy, wszystko inne staje na drugim miejscu. Ewangelia kieruje tak surowe wymagania. Uczniostwo kosztuje. I chciałbym zachęcić, bądźmy posłuszni Ewangelii naszego Pana. Dobrej nowiny naszego Pana, nie innej nowinie, nie innej Ewangelii. Bo innych Ewangelii jest sporo, innych dobrych nowin, może życia chcesz, ale Pan Bóg i tak da ci zbawienie. Takich dobrych nowin jest mnóstwo. Ale konsekwencją oczyszczenia jest przemiana. Konsekwencją zbawienia jest inne życie, nowe życie. Otwórzmy Mateusza 22, bo tam mowa o wymaganiach, żeby być z Bogiem w Jego Królestwie. Czytaliśmy w Tesaloniczan o uznaniu godnym do życia w Jego Królestwie. Bycia godnym. Mateusza 22 i chciałbym przeczytać wersety 1 do 13. W sumie tylko z powodu jednego wersetu, ale żebyśmy złapali kontekst. Mateusza 22, wersety 1 do 13. A Jezus odpowiadając znowu mówił do nich w przypowieściach tymi słowy. Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił wesele swemu synowi. I posłał swe sługi, aby wezwali zaproszonych na wesele, ale oni nie chcieli przyjść. Ponownie posłał inne sługi, mówiąc: powiedzcie zaproszonym, oto przygotowałem moją ucztę, zabito moje woły i tuczne zwierzęta i wszystko jest gotowe. Chodźcie na wesele. Lecz oni zlekceważyli to i odeszli, jeden na swoje pole, inny do swojego kupiectwa. A inni schwytali jego sługi, znieważyli ich i zabili. Gdy król to usłyszał, rozgniewał się, a posławszy swoje wojska, wytracił tych morderców i spalił ich miasto. Potem powiedział swoim sługom: wesele wprawdzie jest gotowe, lecz zaproszeni nie byli godni. Idźcie więc na rozstaje dróg i zaproście na wesele wszystkich, których spotkacie. Wtedy słudzy ci wyszli na drogi i zgromadzili wszystkich, których spotkali, złych i dobrych. I sala weselna napełniła się gośćmi. A gdy król wszedł, aby zobaczyć gości, ujrzał tam człowieka, który nie był ubrany w strój weselny. I zapytał go: przyjacielu, jak tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego? A on za nie mówił. Wtedy król powiedział sługom: zwiążcie mu nogi i ręce, weźcie go i wrzućcie do ciemności zewnętrznych. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Chciałbym zwrócić uwagę na tego człowieka opisanego w 11 wersecie. On jakby wiedział, gdzie jest cel jego wędrówki. On rozumiał, że on chce być na tym weselu. On chce być tam, w Bożym Królestwie, przy stole Pana. On to wszystko dokładnie wiedział. Tylko jego strój był nieodpowiedni na to wesele. I w tamtych czasach na wesele każdy mężczyzna żydowski musiał mieć tak zwany kitel, białą szatę, coś w rodzaju fartucha, musiał w takiej szacie się pojawić. Ludzie, którzy słyszeli tą przypowieść, oni dokładnie wiedzieli, że ten człowiek, który wszedł na to wesele, nie miał jakby wymaganej szaty. On tej szaty po prostu nie posiadał. Stanął tam we właściwym miejscu, w właściwym czasie, bez szaty. Myślę, że to jest ostrzeżenie dla dzieci Bożych, żeby szaty swoje prać, tak bym powiedział. Słowo Boże o tym mówi, żebyśmy szaty swoje prali, żebyśmy też pokutowali, jeśli popadniemy w grzech, jeśli w naszym życiu pojawia się nieczystość, żebyśmy biegli do tronu Bożego. Jego błagali o to, żeby nas oczyścił, żeby nas prowadził. Spójrzmy jeszcze na drugi list do Tesaloniczan, pierwszy rozdział. I w wersecie 10 czytamy właśnie, kiedy to się stanie. Kiedy poniosą karę? Kiedy będzie tak jakby pierwszy taki punkt, gdzie Pan Jezus powie: idź się precz ode mnie? Gdy przyjdzie, aby był uwielbiony w swoich świętych i podziwiane w tym dniu przez wszystkich wierzących, ponieważ wśród was uwierzono naszemu świadectwu. Poniosą oni karę, mówi werset 9, i werset 10 mówi, gdy przyjdzie, gdy Pan Jezus przyjdzie w swojej chwale. O tym czytamy w Mateusza 25 rozdziale, między innymi, kiedy Pan Jezus przychodzi w swojej chwale. Mateusza 25 rozdział, wersety 31 i 32. Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swojej chwale i wszyscy święci aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały i będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody, a On odłączy jedno od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. I werset 41. Potem powie do tych, którzy będą po lewej stronie, idźcie ode mnie, przekręci w ogień wieczny, przygotowany dla diabła i jego aniołów. Także tutaj już czytamy, narody są sądzone, już po czasie wielkiego ucisku jest rozsądzany ich los i ludzie, którzy nie idą za Bogiem, postępują bezbożnie wobec Jego ludu, są osądzeni. Już tutaj widzimy taki rozrachunek. I chciałbym jeszcze na ostatnią rzecz zwrócić uwagę w drugim liście do Tesaloniczan, w pierwszym rozdziale, bo czytamy tutaj w wersecie 10, że gdy Pan Jezus przyjdzie, że będzie uwielbiony w swoich świętych. A w wersecie 12 czytamy, aby imię naszego Pana Jezusa Chrystusa zostało uwielbione w was, a wy w Nim. Chciałbym, żebyśmy chwilę na tym pomyśleli. W momencie, kiedy Pan przyjdzie w chwale swojej, że my będziemy uwielbieni w Nim, a On w nas. I myślę, że z tym koresponduje list do Kolosan. Chciałbym na koniec przeczytać list do Kolosan, 3 rozdział, wersety 1-4. Mowa do Kolosan, mowa do wierzących i mowa o rzeczywistości, która jest w ich życiu. Jeśli więc razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie Chrystus zasiada po prawicy Boga. Myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Lecz gdy się Chrystus, nasze życie, ukaże, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale. O jakim momencie mowa? Najwyraźniej o momencie, kiedy Chrystus się ukaże, my ukażemy się z Nim w chwale. To jest tak jakby moment taki kulminacyjny, inauguracja Bożego Królestwa. I tu jest napisane, że umarliśmy z Nim i nasze życie jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. I zostanie tak jakby objawione. Moment, na który czekamy, odpocznienie, które przychodzi dopiero w momencie, kiedy On ukaże się w chwale. To stawia pytanie, po pierwsze, czy możemy wszyscy powiedzieć, że umarliśmy, że rzeczywiście nasze życie jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Czy możemy o swoim życiu praktycznym to powiedzieć, że umarliśmy? Czy jestem umarły dla grzechu? Czy, jak mówi inne fragmenty, trzymam w śmierci swoją cielesność? Czy rzeczywiście żyję takim sposobem życia? To jest wymagane. Jeśli tutaj jest moje życie, jeśli tutaj jest mój skarb, jeśli tutaj jest centrum mojego życia, jak mógłbym powiedzieć, że moje życie jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu? Myślę, że możemy tak powiedzieć, jeśli rzeczywiście nasza nadzieja jest w Nim. Jeśli rzeczywiście pokładamy nadzieję w tym, że nasze prawdziwe życie, to do czego dążymy, nasze nadzieje, nasze oczekiwania, one ujawnią się wraz z Nim, kiedy On będzie widoczny w chwale. I do tego Bóg nas prowadzi. Drugi Tesaloniczan 1:11 mówi: dlatego też nieustannie modlimy się za was, aby nasz Bóg uznał was za godnych tego powołania i wypełnił wszelkie upodobanie swej dobroci i dzieła wiary w mocy. Troszkę skomplikowane zdanie. Warto spróbować sobie w innych tłumaczeniach. Bóg wszelkie dobre dzieło wiary, wszelkie dobre dzieło dobroci chce w swojej mocy w nas dokonać. Chce przez nas dokonać. Chce, żebyśmy trwali w tych wszystkich dobrych rzeczach. I On jest tym, który nas do tego prowadzi. I ostatecznie przez to On będzie uwielbiony w nas, a my w Nim. Do tego chciałbym zachęcić, do takiego życia. Amen.
Amen.